Witam Państwa, jest piątek, 17 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 18 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 332 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 461 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 8379. Wyzdrowiało 866 osób. Rząd zaczyna znosić ograniczenia. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili plan znoszenia ograniczeń. Plan podzielony jest na 4 etapy. Pierwszy etap ma rozpocząć się 20 kwietnia. Zostaną otwarte parki i lasy. Będzie można przemieszczać się w celach rekreacyjnych, jednak osoby do 13 roku życia wciąż będą musiały przemieszczać się pod opieką dorosłych. W sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych będzie możliwość obsługi 4 osób na kasę. W sklepach większych może przypadać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Ta zasada będzie również dotyczyć kościołów. Grupa posłów PiS wystosowała apel do premiera Morawieckiego z prośbą o zwiększenie dopuszczalnej liczby osób w kościołach do jednej osoby na 9 metrów kwadratowych. O taką liczbę prosił arcybiskup Stanisław Gondecki w liście do premiera. Czas wejścia w kolejne etapy będzie zależny od analizy przyrostu zachorowań, wydajności systemu opieki zdrowotnej i realizacji wytycznych sanitarnych. Drugi etap zakłada otwarcie hoteli, niektórych instytucji kultury, takich jak biblioteki, muzea czy galerie sztuki, a także sklepów budowlanych w weekendy. Trzeci etap zakłada otwarcie stacjonarnej gastronomii z ograniczeniami, zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych. Przewidywana jest możliwość organizacji wydarzeń sportowych do 50 osób i organizacji opieki dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3. Czwarty etap zakłada otwarcie salonów masażu i solariów, siłowni, a także teatrów i kin w nowym reżimie sanitarnym. Minister Łukasz Szumowski przedstawił zasady postępowania w czasie epidemii. Stwierdził, że będziemy musieli stosować je przez najbliższy rok, co najmniej być może półtora, jeżeli nie 2 lata. Zasady te to zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, częste dezynfekowanie rąk i powierzchni, zachowywanie dystansu, przebywanie na kwarantannie lub w izolacji w zależności od tego, czy mieliśmy kontakt z chorym bądź jesteśmy chorzy, ochrona osób najbardziej narażonych na powikłania oraz maksymalne używanie zdalnych form pracy. Trudna sytuacja w domach pomocy społecznej. W środę ewakuowano dom pomocy społecznej w Drzewicy. W sumie w ośrodku koronawirusa zdiagnozowano u 78 osób, 45 pensjonariuszy i 33 pracowników. Od momentu wykrycia pierwszego zakażenia zmarło 3 pensjonariuszy. Grupą prawie 70 osób zajmowały się 2 pielęgniarki. Wszystkie, które wcześniej zajmowały się pensjonariuszami, zostały poddane kwarantannie. Wtedy wojewoda podjął decyzję o skierowaniu 6 pielęgniarek ze szpitala w Opocznie do pracy w ośrodku. Zgłosiły się tylko 2. Jedna z nich, Dorota Pożycka, mówiła w TVN24. Miałyśmy we 2 zająć się grupą 66 pensjonariuszy, w tym aż 43 zakażonych. Wszystko było zorganizowane w ten sposób, że zakażenia w zasadzie nie da się uniknąć. Musiałyśmy kursować od zakażonych do zdrowych i z powrotem, a przecież nie można przez całą dobę przebywać w kombinezonie ochronnym. Trafiłyśmy do kieratu, pracowałyśmy od bladego świtu do późnych godzin nocnych. W nocy też potrzebowali nas pensjonariusze, a potem znowu ranek i dramat rozpoczynał się od nowa, relacjonowała pielęgniarka. Po apelu mężów pielęgniarek 2 dni przed ewakuacją w placówce pojawiła się 3 pielęgniarka i lekarz wolontariusz. Informacje o trudnej sytuacji w domach pomocy społecznej dobiegają z całej Polski. W kilkunastu ośrodkach w Polsce sytuacja jest dramatyczna. W placówkach dochodzi do masowych zakażeń. Brakuje w nich właściwych procedur, personelu oraz sprzętu ochronnego. W Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu od 9 do 17 kwietnia zmarło 7 pensjonariuszy, z czego 5 jeszcze przed wykonaniem testów na obecność koronawirusa. Dziś ośrodek opuściła ostatnia pielęgniarka uprawniona do podawania leków. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski zaapelował do środowiska medycznego o pomoc. W tej chwili znajduje się w domu pomocy społecznej 30 osób z personelu. Te osoby zajmują się ponad 160 pensjonariuszami. Od kilku dni pracują bez przerwy. Cały dzień do późnej nocy, nie mają żadnej zmiany. Nie są w stanie odpowiednio wypocząć, informował prezydent miasta. Morawiecki dziękuje Chinom za pomoc. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o wczorajszej rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Chin Li Keqiangiem. Rozmowa dotyczyła walki z koronawirusem i zakupu sprzętu medycznego, uzgodnienia procedur i weryfikacji jakości zakupów, czytamy w komunikacie rządu. Szefowie rządów Polski i Chin wyrazili również chęć dalszej współpracy. W komunikacie napisano: Polska dostrzega potrzebę dialogu z Chinami w zakresie analizy ryzyka i zarządzania łańcuchami dostaw. Premier Mateusz Morawiecki wyraził gotowość do zwiększenia polskiego udziału w dwukierunkowej, korzystnej dla każdej ze stron wymianie gospodarczej. Z kolei agencja prasowa chińskiego komunistycznego rządu Xinhua poinformowała, że w rozmowie polski premier wyraził wdzięczność za wsparcie Polski przez Chiny oraz zapewnił, że jakość sprzętu z Chin jest bardzo dobra. Chiny stworzyły koronawirusa, by wzmocnić swoją pozycję, podaje amerykańska telewizja Fox News. Powołując się na rozmowy z licznymi źródłami, telewizja stwierdziła, że koronawirus został stworzony przez Chiny po to, by kraj ten uzyskał przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Źródła Fox News poinformowały telewizję, że pacjent zero rzeczywiście został zakażony przez kontakt z nietoperzem, jednak miało to miejsce na terenie laboratorium, w którym osoba ta pracowała. Telewizja Fox News podaje, że jej źródła miały wgląd w tajne dokumenty, w których zawarte są dowody na te doniesienia. To może być najdroższe tuszowanie prawdy przez chiński rząd w historii, stwierdziło jedno ze źródeł Fox News. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył dziś, że władze Chin muszą wyjawić prawdę o początku pandemii. Stwierdził, że postawa Chin sprawi, iż wiele państw porzuci współpracę z chińskimi firmami. Jestem przekonany, że ten moment, kiedy partia komunistyczna Chin nie była transparentna i otwarta i nie posługiwała się danymi w odpowiedni sposób, sprawi, że wiele, wiele krajów przemyśli to, co robi, jeśli chodzi o ich infrastrukturę, powiedział amerykański sekretarz stanu. Chińskie władze przyznały, że liczba ofiar koronawirusa w Wuhan jest dużo większa niż oficjalnie podawano. Agencja prasowa chińskiego rządu komunistycznego Xinhua podała, że bilans zgonów spowodowanych koronawirusem w mieście Wuhan wzrósł o 50%. Doliczono 1290 ofiar. Obecnie oficjalna liczba ofiar koronawirusa w Wuhan wynosi 3869, a w całych Chinach ponad 4600. Agencja tłumaczy, że podawanie do tej pory niższych liczb było skutkiem przeciążenia służby zdrowia. Część osób zakażonych koronawirusem nie została przyjęta do szpitali i zmarła w domach. Prawdziwe liczby mogą być jednak jeszcze większe. W marcu niezależne chińskie media podawały, że 7 krematoriów z okolic Wuhan codziennie wydawało rodzinom po 3,5 tysiąca urn z prochami zmarłych. Radio Free Asia szacuje, że z powodu koronawirusa w samym Wuhanie mogło umrzeć nawet 42 tysiące osób. Afrykańczycy sprzeciwiają się rasizmowi w Chinach. Władze Nigerii potępiły rasistowskie postępowanie wobec obywateli ich kraju w Chinach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii odniosło się do doniesień z chińskiego miasta Kanton. Kilkaset osób pochodzących z Afryki zostało wyrzuconych z domów i z hoteli. Uważają, że ma to związek z rosnącymi w Chinach uprzedzeniami względem obcokrajowców. Chińczycy z niechęcią podchodzą do osób z innych państw, odkąd władze komunistyczne podają, że obecnie większość przypadków koronawirusa, jakie pojawiają się w Chinach, zostały przywiezione z zagranicy. Nigeryjski minister spraw zagranicznych Geoffrey Oneyama powiedział ambasadorowi Chin, że ta sytuacja jest nieakceptowalna i zażądał natychmiastowych działań chińskich władz. Do wiadomości z Kantonu odniosły się też władze Kenii. Kenijskie MSZ złożyło skargę u władz chińskich, stwierdzając, że Afrykańczycy w Kantonie stali się ofiarami dyskryminacji. Władze Kantonu miały obiecać, że niezwłocznie zajmą się sprawą. Zareagowały także władze Unii Afrykańskiej, zrzeszającej wszystkie państwa Afryki. Kwesi Kwarteh, wiceprzewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej, wezwał chińskiego ambasadora i powiedział, że wydarzenia w Kantonie są nieakceptowalne i że Afryka docenia relacje z Chinami, ale nie za wszelką cenę. Chiński ambasador zapewnił, że władze reagują na przejawy rasizmu, aresztują osoby, które wstawiają podburzające wiadomości w mediach społecznościowych, upominają policjantów, którzy nadużywają siły, a także zapewniły 2 hotele dla Afrykańczyków. Stwierdził też, że skonfiskowane paszporty i rzeczy osobiste zostały zwrócone właścicielom. W Nigerii robotnicy zniszczyli chińską fabrykę. W internecie rozpowszechniono nagranie z jednej z chińskich fabryk w Nigerii. Grupa młodych ludzi niszczy teren fabryki. Widać też chmurę dymu z płonącego budynku. Robotnicy twierdzą, że po tym jak prezydent państwa zarządził obowiązek pozostawania w domach, chińscy zarządcy fabryki zamknęli ich w zakładzie na 14 dni. Robotnikom nie zapewniono nawet odpowiedniego wyżywienia. Szwedzki ekspert twierdzi, że koronawirus nie zniknie. Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell powiedział w czasie dyskusji amerykańskiego think tanku German Marshall Fund, że nie sądzi, by koronawirus kiedykolwiek zniknął. Wydaje się, że niektóre kraje prowadzą politykę opartą na założeniu, że jeśli wyeliminują wszystkie przypadki zachorowań w kraju, pozbędą się wirusa na zawsze. Nie sądzę, by tak było, powiedział szwedzki epidemiolog. Tegnell stwierdził, że wciąż nie wiadomo, jak długo trwa odporność osób, które przeszły chorobę lub czy w ogóle ją mają. Tegnell przewiduje, że koronawirus będzie powracać w przyszłości co rok, jak sezonowa grypa. Szwecja i Białoruś to jedyne kraje w Europie, które nie wprowadziły silnych ograniczeń kontaktów międzyludzkich. Szwecja nie zamknęła większości szkół, lokali gastronomicznych ani sklepów. Ograniczono tylko imprezy powyżej 50 osób i wezwano do ograniczenia kontaktów. Ta strategia spowodowała jednak dużą liczbę zgonów na COVID-19. Według oficjalnych danych liczba ofiar śmiertelnych chińskiego koronawirusa w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w Szwecji kilkanaście razy większa niż w Polsce. Jest też kilkukrotnie większa niż liczba ofiar w sąsiednich krajach skandynawskich. W Szwecji stwierdzono już ponad 1300 zgonów osób chorych na COVID-19. Być może władze Szwecji wkrótce zmienią strategię. Wczoraj parlament przyznał rządowi tymczasowe prawo do nakładania ograniczeń takich jak zamykanie sklepów czy zakładów pracy. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już prawie 2 220 000 osób z 210 państw i terytoriów zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Potwierdzono oficjalnie 150 000 zgonów, za wyleczone uznano 560 000 osób. W Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się już ponad 680 tysięcy osób, zmarło 35 tysięcy. W Hiszpanii stwierdzono 188 tysięcy zakażeń, zmarło prawie 20 tysięcy osób. We Francji zmarło 18 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii prawie 15 tysięcy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Iwan Belostenko. Dzisiaj jest 17 kwietnia. Witamy Państwa na dogrywce, a ze mną tradycyjny nasz gość, redaktor naczelny, pastor Paweł Chojecki.
Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Przepraszamy za problemy techniczne, co mieliśmy dzisiaj wcześniej, ponieważ zdecydowano zrobić przerwy w dostawie internetu, akurat na żywo. Na nasz program, ale już cały odcinek możecie znaleźć na naszym kanale, włącznie z wiadomościami, więc zapraszamy, kto tam nie da rady połączyć się na peryskopę. Bo pamiętajcie, że też w razie czego ktoś wypadnie, to jest zawsze na peryskopie pastora Pawła Chojeckiego. Też można znaleźć tam.
Przynajmniej próbujemy, tak. Bo mogą i tu próbować też ograniczać, ale daliśmy radę, mieliśmy połączenie i z Polski, z pielęgniarką, i ze studentką medycyny z Kanady, także z Montrealu. Także te dwa Głosy też były ujęte w naszym programie, bo główna część, oprócz tematu głównego, dotyczyła problemów polskiej służby zdrowia, a szczególnie tego tak zwanego niższego i średniego personelu w służbie zdrowia.
Dzisiaj trochę tematy izraelskie, bliskowschodnie. Tak jak, może powiem, może dlaczego zwiastujemy rozpoczęcie nowego sezonu w Audy, może tak to określić.
Obejrzeliśmy to pierwszy akurat, odcinek wczoraj, tak.
Tak, tak, to akurat dobrze się składa. Tuż przed pytaniami pokażemy Wam też zwiastun tego nowego sezonu. Kto nie oglądał pierwszy i drugi sezon, to oczywiście jest dostępny na Netflixie, więc to warto obejrzeć, bo to ciekawe pokazuje od kuchni, jak te sprawy wyglądają i też jak już mówiliśmy wcześniej, te konflikty powstają. Że to nie do końca na poziomie państwowym powstaje, a bardziej tak na takim bardziej osobistym poziomie, i to myślę, że to jest dobra lektura, żeby zrozumieć, jak wygląda ten Bliski Wschód, jak to wszystko się odbywa. No a tak jak mówię, dzisiaj tematy izraelskie, to pogadamy o wywiadzie, który zrobiliśmy z dziennikarzem Eldad Bek. To izraelski dziennikarz. W Izraelu bardzo znany, może tutaj jeszcze nie, chociaż też występował w mediach polskich, widziałem, było jeden czy dwa wywiady. Kim jest ten dziennikarz? Toż studiował w Francji arabski i studia islamskie. Tam zrobił swój pierwszy stopień, jest dziennikarzem, tak jak powiedziałem, i pracował przez bardzo długi okres, od 2002 do 2016 rok w Ydiot Ahronot. To jest bardzo taka lewicowa, dość lewicowa medium. Tam u nich jakby był dziennikarzem na tym froncie europejskim we Francji, w Austrii, w Niemczech, i nagle zmienił poglądy i teraz jest prawicowy, pracuje w gazecie Israel Ayom, która jest znana w Izraelu jako Bibiton, czyli gazeta Bibiego.
Popierająca rząd, ten konserwatywny Benjamina Netanyahu.
Tak, i powiedział, że obudził się z złudnego, jak to było, złudnego snu, że da się mieć pokój z Arabami.
Czyli wcześniej popierał te dążenia do autonomii palestyńskiej.
Tak, popierał bardzo lewicową partię Meretz, te dogadywania w Oslo, pierwszy i drugi oczywiście. I tak był pewien, że da się jakoś z Arabami tam dojść do porozumienia, ale dzięki temu, że ma paszport izraelski, to mógł podróżować w bardzo wielu arabskich krajów, od tam Afganistanu, Syrii, Iraku, Iranie, cały Bliski Wschód, w tych krajach arabskich, no i jednak obudził się z tego pięknego swego snu.
Problem jest poważniejszy niż tylko ustalenie jakichś tam zasad koegzystencji, nie? Bo tak jak mówimy, problemem jest nienawiść na podłożu takim i nieco etnicznym, ale bardziej na podłożu religijnym, i tutaj same takie ustalenia, tak samo jak dość sceptycznie podchodziliśmy do tego planu pokojowego prezydenta Trumpa, że tu same pieniądze, bo tutaj oprócz, bo to Oslo, no to takie ustalenia, tu będzie wasze, tu nasze, tu tak będziemy współpracować, tu tak, no to wszystko nic nie dało. I ta ziemia za pokój, takie różne hasła. Na to nałożył się plan pokojowy prezydenta Trumpa, no gdzie jego jakimś takim tym nowym miało być ogromny strumień pieniędzy, które miały wyciągnąć szczególnie tutaj Arabów żyjących, Palestyńczyków, jak oni siebie nazywają, żyjących na terenie Izraela z takiej no, drugiej kategorii ekonomicznej, nie? Żeby oni mieli możliwość zarabiania no, dobrych pieniędzy i wtedy zapomną o wojnie. No. Nie, to chyba jednak też nie działa. Zresztą wszystkie organizacje palestyńskie, arabskie odrzuciły ten plan pokojowy jak na razie.
I bardzo wkurzyli się na to, że ich próbują kupić.
No tak, to tam rzeczywiście takie elementy ambicjonalne są bardzo, bardzo ważne. Nie? Także poruszanie się w tym świecie jest no, bardzo trudne i tu Amerykanie, tak wiedziałem, że polegną, bo Amerykanie mają tendencję do upraszczania. No to ty dostaniesz to, ty to, no wszyscy zadowoleni, no i robimy biznes. No nie, no to tam na Bliskim Wschodzie niekoniecznie tak działa.
Zachęcam też Państwa do obejrzenia krótkiego wywiadu z Mordechajem Kejdarem. To jest doktor Mordechaj Kejdar, wykładowca Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu. Były pod pułkownik wywiadu wojskowego, bardzo znany też mówca i wykładowca, tam w Al Jazeera nawet jego zapraszali, żeby tam mu zasadzkę jakąś tam zrobić. No, tam,
nie udało się.
Tak, tak to się mówi, sprzątał.
Czyli jak z fałdy normalnie.
Także
kilka
też
dni temu był ten
dwa dni temu, tak, dwa jest w naszym kanale, nazywa się, wideo nazywa się Nie będzie pokoju z Arabami. Bardzo ciekawy
wywiad. To jest cytat, cytat właśnie
tak,
tego.
Tak, już drugi wywiad z tym panem, drugi raz występuje w telewizji polskiej, akurat wyjść pod prąd, w innych telewizjach jeszcze nie występował. No, może ktoś tam coś powie, zacytuje, chociaż mamy to spisane, nie?
Ale taka uwaga, że przedstawiamy w tych wywiadach no, głównie izraelski punkt widzenia, chociaż z różnych opcji i z takich polskich bardziej, tu redaktora Eli Barbura pozdrawiamy i z różnych opcji izraelskich, no a nie mamy kontaktów do strony palestyńskiej. Ja teraz będąc w Izraelu ponad miesiąc temu miałem okazję rozmawiać z chrześcijanami arabskiego pochodzenia i o ile na pewno to, co pokazuje serial Fauda o tej islamskiej części Arabów czy Palestyńczyków, no to nie jest ten poziom nienawiści, ale i chrześcijanie arabscy, oni mimo, że korzystają bardzo na turystyce przecież dotyczącej Izraela i na samej organizacji państwa Izrael. Także nawet prywatnie mówią, że spora część Żydów to porządni ludzie i da się z nimi robić interesy, że są uczciwi, że oni się tam odwiedzają u siebie w domu, to jednak jeśli chodzi o rząd Izraela, szczególnie ten rząd prawicowy, no to tu już słownictwo zaczyna przypominać to ze strony też arabskiej, że ta nienawiść do takiego prawicowego rządu izraelskiego i tu oni podają różne przykłady, że ten rząd sobie zasługuje na to, nie? Że robi pewne rzeczy, które podgrzewają, dolewają oliwy do tego sporu. Także tym bardziej jestem przekonany, że to chyba dopiero powrót Jezusa sprawi, że ten nierozwiązywalny konflikt po ludzku, on zostanie rozwiązany, czyli pokój do Izraela wróci wraz z Jezusem. No, zresztą podobną wizję mamy tutaj w liście do Rzymian. Jest mowa o tym, że Izrael w większości pozostanie niewierzący. Oczywiście mamy coraz więcej mesjańskich Żydów. Iwan jest tego też przykładem, nasz wykładowca, którego zapraszamy na zjazdy. Andreas Sztuc to też jest ze Szwajcarii z kolei nawrócony do Jezusa Żyd, to ten opis biblijny jest, że najpierw nawrócą się wszystkie narody, nie? Czyli że Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. To nie znaczy, że tam wszyscy się nawrócą do Jezusa, tylko że no, we wszystkich narodach będzie głoszona Ewangelia i kto będzie chciał, to uwierzy, a na koniec nawrócą się Żydzi. Także rozumiem, że ta jeszcze dzisiaj dość wszechobecna w Izraelu niechęć do Jezusa. Przypominam, że jak byliśmy akurat w Izraelu, w Jerozolimie, no to ktoś z takich no, patriotów żydowskich no, wybił okno tam w tym chrześcijańskim kościele, w którym też bywaliśmy. Także widać, że nawet do chrześcijan też ta nienawiść jest duża, że no, tak coraz bardziej się utwierdzam, że to jest taki węzeł, którego po ludzku nie da się rozwiązać. Oczywiście trzeba próbować, żeby łagodzić ten konflikt i tu się zgadzamy, ale myślę, że do końca tej wzajemnej nienawiści tam żadne te plany pokojowe ludzkie nie wyplenią, dlatego no Żydzi zresztą poszli w tym kierunku takiego życia w oddzielnych tych strefach, nie? No to ktoś tam powiedział, że jaka jest największa produkcja w Izraelu, betonu i drutu kolczastego, to oczywiście jest taki trochę joke, ale jak się tam jeździ, to widać, że ciągle ta ziemia jest poprzecinana raz terenami żydowskimi, raz terenami arabskimi i bardzo takie poważne ogrodzenia, na przykład niekiedy jak idzie autostrada, to wręcz jest takim niekiedy osłonięta takim dachem wręcz, żeby tam snajperzy czy ktoś z strony przeciwnej nie zrobili szkody tam korzystającym z tej drogi. Oczywiście cały czas jedna i druga strona ma swoje siły policyjno-wojskowe z długą bronią na ulicach. U nas no to było zaskoczenie, że teraz PiS wyprowadził wojsko z długą bronią. Tam cały czas latają, te karabiny się tam obijają z obu stron, także no... Na razie, choć trwa to już przecież kilkadziesiąt lat, różne organizacje próbowały, to chyba ta separacja jest najlepszym rozwiązaniem, że ci mają te swoje i tu są różne pomysły, albo na tam, no, Arabowie chcieliby, Palestyńczycy, żeby mieć swoje państwo równoprawne. Na to absolutnie nie zgadza się Izrael. No to tu jest taki, to pan Kejdar chyba mówił tą koncepcję takich
Emiratów,
nie? Coś takiego jak Szwajcaria, że takie kantony jakieś. No to to po ludzku to wydaje mi się, jeśli ja miałbym głosować, to bym na te kantony najbardziej stawiał, plus jakaś możliwość handlu, żeby ci ludzie widzieli pozytywny interes ze współżycia w pokoju ze sobą. Tak. No ale wróćmy do naszego gościa.
Tak, zaprosimy może naszych widzów najpierw, żeby zobaczyli cały wywiad, a później wrócimy do Państwa i omówimy szczegóły, szczególnie temat reparacji, który nas najbardziej kręci. Także zapraszamy Państwa na wywiad i wracamy za chwilę.
Widzimy, że Polacy są jednym z narodów, które wspierają Amerykę najbardziej w Europie, jeśli nie na świecie. Izrael oczywiście także wspiera Stany Zjednoczone, zwłaszcza teraz za rządów Donalda Trumpa. Takie są sojusze. Kto próbuje zakłócić ten sojusz, te dobre relacje między Polską i Izraelem na poziomie państwowym? Czy istnieją państwa, które odniosłyby korzyść z konfliktu między nami? Musimy do tej sytuacji dodać fakt, że zarówno w Izraelu, jak i w Polsce mamy prawicowe rządy. W USA oczywiście jest to samo. Myślę, że to, co dzieje się teraz, to kombinacja pewnych państw, które próbują zaszkodzić Polsce. Tu widzimy ciekawą mieszankę nacisków ze wschodu i nacisków z zachodu. Te państwa chcą, by Polska była słabsza na arenie europejskiej i międzynarodowej. Myślę jednak, że nie zawsze chodzi tu o Polskę samą w sobie, a raczej o fakt, że mamy prawicowe rządy. Myślę, że Unia Europejska i niektóre rządy w Europie bardzo chciałyby zobaczyć, jak prawicowy rząd PiS-u albo znika, albo jest mocno osłabiony. Jednocześnie bardzo chcieliby, żeby Netanyahu i jego rząd zniknęli, a także by zniknął Trump i jego administracja. To jest centroliberalno-lewicowa koalicja, mająca określoną, dziwaczną wizję świata. Która nie przyjmuje żadnej innej wizji świata i robi co tylko może, by zniszczyć. Zniszczyć to dobre słowo, bo widzimy to w USA, widzimy to w Izraelu, a nawet w Wielkiej Brytanii i wiem, że macie to także w Polsce. Oni robią wszystko, by zniszczyć swoich rywali. Mamy Deep State w USA, mamy Deep State w Izraelu, który próbuje pozbyć się konserwatywnych prezydentów i premierów. Istnieje zagrożenie ze strony Niemiec, ponieważ Niemcy współpracują z Rosją nad projektem Nord Stream 2. Widzimy także, że te dwa państwa, jak już mówiłeś, próbują zagrozić Izraelowi, Stanom Zjednoczonym i Polsce. Jak możemy walczyć z tymi globalistami? Jedną z propozycji, jaką przedstawiają nasi widzowie, jest: podczas Holokaustu 3 miliony zamordowanych Żydów miało polskie korzenie. To byli polscy Żydzi. Polska nigdy nie otrzymała reparacji za II wojnę światową, ani od Niemiec, ani od Rosji. Wielu Polaków uważa, że polski rząd powinien zwrócić się do rządu amerykańskiego lub amerykańskich prawników. Oraz do Żydów, by pomogli Polsce uzyskać te reparacje, a w zamian za to Polska zakupi sprzęt wojskowy od Stanów Zjednoczonych i Izraela. Co myślisz o kwestii reparacji dla Polski, szczególnie reparacji od Niemiec i Rosji, które tworzą globalistyczne Deep State, czyli są wrogiem zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych? Sprawa reparacji jest dość złożona. Myślę, że musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza z nich to fakt, że Niemcy nie zapłaciły wystarczająco ani Żydom, ani Polakom. Niemcy zdecydowali, że nie zapłacą więcej. Ale to nie oni powinni być tymi, którzy o tym decydują. Przyjdą i powiedzą, że nie mają pieniędzy. Ale my wiemy, jak jest naprawdę. Jeśli spojrzymy na ilość pieniędzy wydawanych na antyizraelskie działania i organizacje, to myślę, że znajdziemy pieniądze, które można wykorzystać na bardziej pozytywne cele. Po drugie, mamy Unię Europejską, która nie może uciec od globalnej, europejskiej odpowiedzialności za to, co zrobiono Żydom, a także co zrobiono Polakom. Uważam, że skoro Unia Europejska przedstawia siebie jako siłę pokoju na świecie, to zamiast ponownie wydawać pieniądze na antyizraelskie, antysemickie, terrorystyczne organizacje i działania na całym świecie, a także w pewnym stopniu na antypolskie działania, niech wezmą te pieniądze i spróbują zrobić porządek z własną historią, z historią europejską. Myślę, że jeśli chcesz działać na rzecz pokoju na całym świecie, musisz zacząć od pokoju w swoim domu. A tutaj nie ma tego pokoju. Widzieliśmy to w ciągu ostatnich kilku tygodni w całej tej debacie historycznej. Wciąż istnieje wiele niezamkniętych spraw, które należy omówić i rozwiązać. Jeśli Unia Europejska chce w przyszłości, jeśli przede wszystkim chce mieć przyszłość i odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej, musi pogodzić się z własną historią, co jeszcze się nie stało, i musi zacząć płacić za to, za co nie zapłaciła. Nie chcę wchodzić w sprawę Polski. Polacy mają swoje żądania, muszą o to walczyć. Ale mogę wypowiedzieć się jako osoba, której austriacka rodzina została wymordowana na polskiej ziemi przez Niemców i kolaborantów, prawdopodobnie z Ukrainy i innych obszarów. My, jako austriaccy Żydzi, dostaliśmy zaledwie 10% wszystkiego, co zostało zabrane Żydom przez Austrię podczas II wojny światowej. Mniej niż 10%. I nikt mnie nie przekona, że Austria jest biednym krajem, który nie jest w stanie zapłacić całej kwoty. Nadal czekamy, i mówię tutaj o Austrii, nie o Polsce, nadal czekamy na te 90% tego, co zostało nam skradzione i nigdy nie zostało oddane. Musi być na to jakieś rozwiązanie w systemie austriackim i w systemie europejskim. A jeśli spojrzymy na państwa jedno po drugim, to liczba krajów, które naprawdę starały się oddać Żydom to, co im odebrały, jest mniejsza niż liczba palców jednej ręki. Inne kraje zrobiły wszystko, żeby nie oddać tego, co zostało zabrane. Europejczycy muszą się tym zająć, zanim jeszcze odważą się przyjść i powiedzieć nam, Izraelczykom, jak powinniśmy rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Myślę, że możemy zakończyć myślą, że aby był pokój, musi najpierw być sprawiedliwość, a bez sprawiedliwości nie będzie pokoju. Absolutnie tak.
Dziękujemy bardzo za ten materiał. To był Eldad Beck, dziennikarz Israel Hayom z Izraela. Co? Zaczniemy może od głównego tematu reparacji, co pan Beck powiedział o tym, że może zacytuję najpierw taką wypowiedź, że Niemcy nie zapłacili wystarczające ani Żydom, ani Polakom.
Niemcy
zdecydowali, że nie zapłacą więcej. Przepraszam, ale my chyba wiemy, że tak nie jest, że czy mają pieniądze, czy nie mają pieniędzy. Wiemy, że mają pieniędzy. Nie powinni być, że Niemcy nie powinny być tymi, którzy decydują, czy oni wystarczająco płacili, czy nie.
To jest bardzo ważny głos. Myślę, że warto, żeby został w Polsce odnotowany, gdyby Polska miała prawdziwą swoją dyplomację niezależną. To właśnie tacy ludzie byliby, można powiedzieć, szczególnie jakoś zapraszani, czy ich głos byłby słyszalny w Polsce, bo zobaczcie, że często mamy pretensje do Żydów, że eksponują swoje cierpienia i swoje straty, a absolutnie jakoś pomijają, czy niekiedy wręcz negują polskie straty, nie? Zobaczcie, że ten przedstawiciel strony żydowskiej, i to tak jak powiedziałeś, powiązany z rządem Benjamina Netanyahu, całkowicie na równi stawia Polaków i Żydów w sprawie tych roszczeń. On mówi żydowskie i polskie, żydowskie i polskie. Zobaczcie, przecież to właśnie chcieliśmy usłyszeć. Taki postulat w telewizji Idź Pod Prąd tu już od dawna formułujemy. To jeszcze za czasów Mariana Kowalskiego. On bardzo podobną linię tu razem z nami reprezentował. Nie wiem, czy teraz, mam nadzieję, że dalej podobną. No i wreszcie mamy ludzi z tamtej strony, ze strony izraelskiej, i to mówię, z czynników wpływowych, którzy mówią dokładnie tak samo jak Polacy. On mówi, że tu też Austria powinna płacić, bo też współdziałała.
10%. Tak. Dostaliśmy zaledwie 10% wszystkiego, co zostało zabrane Żydom przez Austrię podczas II wojny światowej.
No i mówi, że chyba nikt nie wierzy, że Austria jest biednym krajem, nie może sobie pozwolić.
Przypominam, to dziennikarz, który pracował 14 lat
w Europie.
W Niemczech, w Europie. I napisał też dwie książki, Inni Niemcy i Kanclerzyca Merkel, Izrael i Żydzi.
To patrz, to tak jak zapożyczenie z Idź Pod Prąd.
Chyba zna się na rzeczach.
Tak, także cieszymy się właśnie z powodu tej zbieżności poglądów. Czyli pierwsza rzecz to, że to jest przedstawiciel prominentnego środowiska żydowskiego, który na równi szkody i te zobowiązania Niemców czy Austriaków do zapłacenia Polakom traktuje na równi. Oczywiście będzie reprezentował stronę izraelską, mówi Polacy, powinni no sami też próbować. To Żydzi za nas tego nie załatwią, to nie o to chodzi, ale widać, że mamy ewidentnie sojusznika, przynajmniej w tej warstwie publicystycznej czy medialnej, że rzeczywiście ten głos z Izraela, myślę, że będziemy starali się też w języku angielskim to nagłaśniać. Wycinek stosowny zrobimy i będziemy was też prosić o podawanie tego dalej. A drugi ważny głos z tego wywiadu, który chciałem podkreślić, to stosunek do Unii Europejskiej. Tutaj pan Eldad mówi, że Unia Europejska ma tyle pieniędzy na popieranie antysemityzmu, a nie ma na zrobienie porządku, jeśli chodzi o krzywdy Izraela i, słuchajcie, i Polski.
Po drugie, Polski. Mamy Unię Europejską, która nie może uciec od globalnej europejskiej odpowiedzialności za to, co zrobiono Żydom, a także to, co zrobiono Polakom.
Słyszycie jeszcze raz? To Żyd mówi. Na równi zestawia cierpienia i straty swojego narodu z powodu tych narodów, powiedzmy, europejskich, które stanowią trzon Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Włochy, Francja. To jest główna siła Unii. Te narody wyrządziły straszne krzywdy. I on mówi zarówno Żydom, jak i Polakom. I to powinny teraz w Trymiga. Unia Europejska powinna to naprawiać.
Zamiast ponownie wydawać pieniędzy na antyizraelskie, antysemickie, terrorystyczne organizacje i działania na całym świecie, a także w pewnym stopniu na antypolskie działania, niech wezmę się za pieniędzy i spróbuję zrobić porządek z własną
sprawiedliwość,
historią.
Sprawiedliwość, właśnie. Niech naprawią swoje grzechy. Zobaczcie, jak pięknie mówi, że dzisiaj Unia Europejska jest przeciwko Polsce, nie? Przeciwko Izraelowi, no i przeciwko Polsce. Także kolejny punkt styczności. Tu, z czym byśmy się pewnie nie zgodzili, no to takie wychwalanie rządu Kaczyńskiego troszeczkę, no czy oczywiście tam Morawieckiego i tak dalej. To jest materiał sprzed chyba dwóch miesięcy.
Jak było to całe wydarzenie w Yad Vashem, w Jerozolimie, a później w Polsce.
Troszeczkę starszy materiał, ale no, poglądy tu się niespecjalnie zmieniają i oni widzą rząd Kaczyńskiego jako prawicowy. Rzeczywiście tam przez pierwsze dwa lata można było widzieć elementy prawicowe czy wolnościowe nawet, bo pozwalali drzewa wyciąć na swoim ogródku. Wyobraź sobie, jaka to wolność przyszła pod Polskę. Strzechy. Także jakieś elementy wolnościowe tam się pojawiły. Kiedy zmieniono panią Szydło na Morawieckiego, to już idzie w kierunku takiego socjalizmu coraz większego, socjalu i teraz już i zamordyzmu. Także dzisiaj nazywanie tego rządu prawicowym czy konserwatywnym, no to już jest absolutne nadużycie. Szczególnie kiedy teraz pan Morawiecki powiedział, że rozpocznie, że tak powiem, roboty publiczne, bo tak to trzeba nazwać, to jest plan Adolfa Hitlera, czyli nic z konserwatyzmem, to jest lewak komunista, znaczy nie komunista, tylko ten no, internacjonalny socjalista. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj już praktycznie nie ma żadnego elementu konserwatywnego.
Właśnie mówię, że myślę, że Unia Europejska i niektórzy rządy w Europie bardzo chcieliby zobaczyć, jak prawicowy rząd PiSu albo znika, albo jest mocno osłabiony. Jednocześnie bardzo chcieliby, żeby Netanyahu jego rząd zniknął i także Trump. No ale zobaczcie, ta właśnie strategia, żeby rząd PiSu znikł. Zobaczcie elementy konserwatywne.
Rząd PiSu sam zniknął. W sensie stał się rządem lewackim, socjalistycznym i zamordystycznym.
To się stało.
Tu ktoś może powie, że aborcja, nie? Bo oni teraz odgrzewają temat aborcji. Zapewniam was, że Prawo i Sprawiedliwość pobije piany, żeby tam troszeczkę ludzi skonfliktować, żeby odwrócić uwagę, a i tak nic w tym zakresie nie zrobi.
Tak jest. I na koniec, jak słyszeliście państwo, że była ta cała mowa o rozliczeniu historii i historii europejskiej, ale zgodził się ze mną absolutnie, kiedy powiedziałem, że nie może być jakiejkolwiek relacji, jeżeli nie ma sprawiedliwości. I to pan Eldad absolutnie się zgadza, że musi być ta sprawiedliwość i myślę, że Polska, zarówno tak jak Izrael, też powinny zadbać o to, żeby ta sprawiedliwość była i nie dopuszczać do tego, żeby musimy patrzeć na rękę rządzącym i nie odpuszczać tego tematu, Tak jak my dzięki waszemu wsparciu też robimy i dziękuję wam też za wsparcie zarówno finansowe, jak i też internetowe. Podajecie dalej te wszystkie nasze informacje i programy, więc za to bardzo wam dziękujemy. To tu jeszcze może przed pytaniami, zanim przejdziemy do waszych pytań i komentarzy na temat dzisiejszego programu na żywo, bardzo dużo odnośnie właśnie stanu tego Ministerstwa Zdrowia i pielęgniarek i lekarzy. Pokażemy państwu może ten zwiastun fałdy najnowszy trzeciego sezonu.
To już można wszystkie, ile tych odcinków jest? 8, 7, 6?
Tak, ich można w całości
wszystkie,
zobaczyć.
Tak, bo to jest serial na Netflixie, tak? Został tak, opublikowany. Tak.
Zawsze publikuję całość. Tak. Także trzeba uważać, jest sprzątający. Pamiętajcie, najpierw Biblia w czasach zarazy, a dzisiaj zapraszamy państwa na list Hebrajczyków, to jest ważniejsze.
List do Żydów akurat będziemy omawiać. Tak.
A potem można sobie jeden, dwa odcinka, tam kto ma siły i...
Jutro można poprawić.
Tak, dokładnie. Także zapraszamy na zwiastun nowego sezonu Fałdy i wracamy po wasze pytania i komentarze. خلي خصمك ينشغل خليه يهاجم خليه يفكر انه راح يقبرك المهم تعبه وهيك عطيه واحد نوك اوت
Na zachodnim brzegu może być 20 bojówek szykujących otwartą wojnę, a my nie mamy żadnych informacji.
انا حصل لي الشرف اني عرفتك ابو بشار وانا متاكد انك راح تكمل تحارب بحياتك الجديده راح تكمل محاربه بجداره وبشجاعه لاجل فلسطين.
Hani al-Jabari i jego ludzie nieźle nas załatwili. Nie strzelać, to wyszkoleni bojownicy. To oznacza stan wyjątkowy. Wisisz mi Fauziego, to nie koniec. Uważajcie, coś mi tu śmierdzi. To nie Hebron ani Nablus. Witajcie w Gazie.
Dziękuję bardzo za ten materiał. To był najnowszy sezon, trzeci sezon Fałdy, który możecie obejrzeć na Netflixie. A my przechodzimy już do waszych pytań i komentarzy. Paweł Skopnik. Powiedzenie 100 lat za Murzynami nabiera dzisiaj prawdziwego znaczenia dla Polski. Pytania, czy my mamy te 100 lat?
No nie, oczywiście, że nie mamy, dlatego cały nasz wysiłek w projekcie Idź Pod Prąd, Mega Kościół, idzie, żeby szybko przygotować i zorganizować polskie społeczeństwo do życia godnego naszych przodków, godnego naszych wolnych Polaków, którzy kiedyś zamieszkiwali tę ziemię, byli tutaj przykładem, wzorem, takim magnesem, gdzie się chronili i Żydzi, i wszyscy, i Ormianie, i kto tam, i Rosjanie, jak uciekali. Każdy znajdował tu pomoc. To jest ważna rola Polski i my chcemy do tej roli pierwszej Rzeczpospolitej państwa Jagiellonów wrócić. I rzeczywiście nie mamy na to 100 lat. Może mamy kilka miesięcy, kilkanaście, nie wiemy, ale każdego dnia próbujemy ten cel realizować razem z wami.
Podobno w tym temacie Rafał Bąk. Afryka to spory kontynent, w RPA mordowano białych, więc trochę mi się to kłóci z dzisiejszym przekazem, ale muszę obejrzeć całość jeszcze raz, bo mogłem coś źle zrozumieć.
No RPA to jest i tam Rodezja, można powiedzieć jeszcze kilka tam takich sąsiednich państw. To był wyjątek, można powiedzieć, mówię szczególnie o RPA, bo wcześniej inne państwa uzyskały niepodległość już w latach głównie 70., także tam już społeczność afrykańska lepiej lub gorzej, ale rządzi się po swojemu.
Tak jest, też dzięki chrześcijaństwu. Sporo tych ludzi, którzy właśnie rozbudowali ten RPA, to właśnie chrześcijanie białego pochodzenia, które tam wyemigrowali.
A, to było praktycznie taka republika białych ludzi. Także mówiliśmy wielokrotnie o RPA, także myślę, że lepiej tu nie nakładać tych dwóch kontekstów, bo mówimy akurat o tej Afryce rdzennych mieszkańców.
Tak. Ciekawy komentarz od Jadwigi Lemańskiej, co tak, oczywiście dziękujemy za komentarz, ale tak zastanawiam się nad nim i jak absurdno on brzmi. Ministerstwo Zdrowia powinno się wykazać i zajmować się chorymi, a nie tylko stołki i kasa, niech pokażą, co potrafią. I tak, czy to nie jest absurd, że my musimy mówić, że Ministerstwo Zdrowia więc zajmowało się chorymi? Ale oczywiście dziękuję za komentarz. Nie? Bo...
Tak, bardzo, bardzo mi się podobała wypowiedź naszej słuchaczki, pielęgniarki, która powiedziała jasno, że jeśli ktoś chce zarządzać służbą zdrowia, to powinien przejść wszystkie te na własnej skórze, jak gdyby zobaczyć, odczuć, co to oznacza, żeby rzeczywiście dobrze tym zarządzać. Przychodzą jacyś teoretycy, przychodzą jacyś ludzie typu pierwsza praca, i oni mają zarządzać doświadczonymi lekarzami, pielęgniarkami i tak dalej. To po prostu jest niemożliwe. Tej wiedzy z książek nie wyczytają ci panowie w ministerstwach.
Mhm. Lubin, pamiętajmy też, że lekarze, co pracują na etacie w państwowym szpitalu i jednocześnie mają prywatną praktykę. Pobierają ogromne opłaty za wizyty prywatne, by wrzucić pacjenta na leczenie w państwowym. I jeszcze też od Lublin. Stanowiska takie jak pielęgniarka muszą zarabiać mało, by starczyło na pensje własnych właśnie dla tych lekarzy cwaniaczków.
Myślę, że nie. Tak bym nie przeciwstawiał tych dwóch środowisk. Myślę, że wielu lekarzy pracuje bardzo ciężko, za wcale nie jakieś wielkie pieniądze. Mamy też wśród naszych widzów lekarzy, którzy niekoniecznie mają tam jakieś swoje praktyki, albo nie chcą z wyboru, albo są takie specjalności, gdzie nie bardzo. Jak anestezjolog, czyli ten, który usypia przed operacją, to jak on będzie miał prywatną praktykę? Nie? To pokazuje, że na tego nie uogólniajmy. Są na pewno lekarze, którzy w ten sposób postępują, ale raczej to, bym powiedział, na pewno nie jest większość lekarzy. Są przecież lekarze rodzinni, którzy też przecież nie mają tych uprawnień, o których nasz widz mówi. Także gdyby to się działo w ramach prywatnej służby zdrowia z możliwością wyboru lekarza, i ktoś by chciał iść do tego lekarza i mu płacił tam te ogromne jakieś stawki, które on sobie dyktuje, aż to jego prawo i nic nam do tego, nie? Celowo daliśmy głos średniemu personelowi medycznemu, czyli chcielibyśmy, żeby wypowiedziała się pielęgniarka z doświadczeniem, bo rzeczywiście lekarze mają trochę lepiej, mogą sobie dość łatwo dorobić, w większości mówię przypadków, nawet anestezjolodzy mają te tak zwane wyżej płatne dyżury, czy też w pogotowiu ratunkowym mogą brać dyżury, także lekarz tam sobie poradzi, a już ten najniższy personel, czyli salowe, to gdzie one sobie wezmą, gdzie one sobie dorobią? I tak ciężko pracują, kręgosłup ich na pewno boli od tego dźwigania niekiedy chorych, przenoszenia, dźwigania różnych tam ciężarów. Podobnie dzisiaj już te czynności pielęgniarki muszą wykonywać. Krysia mówiła, nasza pielęgniarka, że są osoby, które w kilku szpitalach pracują, ale to jest kosztem rodziny. To jest kosztem rodziny, one się zacharowują, nie? To wtedy troszeczkę wyjdą tam, powiedzmy, ponad 3000 na rękę, nie?
Tak jak się mówi, że w Polsce albo nie ma za co żyć, albo nie ma kiedy.
No tak. Bardzo dobre określenie.
Podobny komentarz też, podziękowania dla naszego gościa dzisiaj, Ewa Sobiecka. Bardzo wzruszająca relacja wspaniałej i ciężko pracującej osoby, która służy innym ludziom 24 godziny na dobę. Wielki szacun, serdeczny pozdrawiam.
Tam. I ta wszechobecna biurokracja. Nie? Ja rozumiem, że można leki, których nie można przedawkować, żeby robić adnotacje, że wydano, podano i tak dalej. Ale już na przykład, czy tam poprawiono poduszkę, czy tam zmieniono prześcieradło, to po co o tym pisać? To się robi, a nie pisze. Ale to o 13, on poszedł w całości, jest oddzielnie załadowany ten program wraz z wiadomościami, bo o 13, jak wiecie, mieliśmy rwane możliwości techniczne.
Rafał Bąk też pisze, moja ciocia czeka na wymianę zastawki, jest w szpitalu, ale może czekać do września, bo zrezygnowano z zabiegów. Ktoś to rozumie?
No to właśnie mówiliśmy, że nieprzygotowanie, ja mówiłem o tym w lutym, że trzeba przygotować szpitale, wojskowe szpitale polowe, które się zajmą pacjentami zakaźnymi. Nie? Tam jest stosunkowo krótki pobyt, a próbować te szpitale specjalistyczne, jak na przykład kardiologiczny, no, trzymać bezpieczny od koronawirusa i tam normalne procedury, bo tak, umrze nam część populacji na koronawirusa, ale ile zgonów będzie właśnie z tego powodu, że zatrzymano na przykład operacje kardiologiczne. No gdzież czekać ponad pół roku i to też nie ma pewności z operacją zastawki. No to jest skandal, to można nie dożyć, nie? Także widać, że państwo PiSu, ono się ładnie prezentuje, jak ten ruski samolot z chińskim badziewiem przylatuje i oni wtedy piersi do orderów wypinają i wszystkie te telewizje z pseudodziennikarzami tam wpadają w jakieś uniesienia, delikatnie rzecz biorąc, jest wstyd i hańbą, a prawdę o państwie polskim powiedział dzisiaj profesor Zybertowicz. Powiedział, że oni w ogóle nie wzięli pod uwagę ataku pandemii chińskiego komunistycznego wirusa. To jest skandal. Po tym wyznaniu profesora Zybertowicza rząd powinien się podać do dymisji, a prezydent Duda powinien przeprosić Polaków za swoją głupotę szczytową. On będzie teraz maseczki za 15 zł, czy za ileś. Produkcja maseczek za 15 zł. No to chyba i łopa trzeba jakiegoś, nie? Ale dobra, to już nie będziemy się denerwować. I powinien powiedzieć, że przeprasza bardzo, już nie będzie więcej kandydował, bo wstyd przyniósł i hańbę Polsce, i śmierć. Nie wiemy jeszcze ilu tysiącom Polaków.
Na koniec komentarz Magog. Czemu takie bossy polityki jak Patkowski
to jest
nie,
Patkowski.
Nie miały praktyki w służbie zdrowia przy łopacie, przy taśmie.
O, dokładnie.
To powinno być wymagane. To może zaprosimy.
O koledze Patkowskim, przepraszam, ministrze. Ja naprawdę współczuję starym pracownikom ministerstwa czy jakimś innym zasłużonym ludziom, że teraz będą musieli się prężyć na baczność przed człowiekiem pierwsza praca, zero kwalifikacji. Bardzo wam współczuję. No a z państwem będę się powoli żegnał. Mam nadzieję, do zobaczenia jeszcze dziś wieczorem o 20:30, a jutro mamy też dla państwa, mam nadzieję, że ciekawą propozycję programową. Wieczorem 20:30 zapraszam. Biblia w czasie zarazy. Na żywo.
Także dziękuję państwu bardzo. Nazywam się Iwan Bezostenko. Ze mną w studio był nasz redaktor naczelny, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
I do zobaczenia.